Bardzo często pada zarzut, że Bóg przedstawiony w Starym Testamencie jest innym Bogiem od tego przedstawionego w Nowym Testamencie. Czyli, że w Biblii mamy dwóch różnych bogów. Boga Starego Testamentu, który jest Bogiem surowym, karzącym, chłodnym. Natomiast i mamy tego Boga Nowego Testamentu, który jest Bogiem łaski i Bogiem miłości. Miłującym, ciepłym, kochającym. Tyle, że ten argument nie ma poparcia w faktach. I tak na przykład na pasterce, tak, omawialiśmy Jana 3,16, czyli fragment mówiący o Bożej miłości do upadłego świata, ale w tym fragmencie, oprócz tego, że jest mowa o Bożej miłości, wyrażonej poprzez to, że Bóg dał swojego Syna, to też jest tam mowa o pośrednio o sądzie. O karze za grzech, tak, aby nie zginął każdy, kto w Niego wierzy. Więc widzimy, że w Nowym Testamencie Bóg jest też Bogiem sądu. Tego sądu, ten sąd ciągle jest obecny. I księga, którą dzisiaj zaczniemy się zajmować, jest księgą Starego Testamentu, a która przedstawia nam Boga, który jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu. Więc ta księga przeczy temu poglądowi, cały Testament przeczy temu poglądowi, cały Stary Testament, ale ta księga w szczególny sposób przeczy temu poglądowi, że Bóg Starego Testamentu jest Bogiem surowym i karzącym, takim chłodnym. Ta księga pokazuje dokładnie tego samego Boga, który jest Bogiem w Nowym Testamencie. Jest to Bóg sprawiedliwy, który karze grzech, ale jest to też Bóg kochający, łaskawy i miłosierny. Jaka to księga? Księga Jonasza. Księga Jonasza. Najczęściej ta księga z czym jest kojarzona? Z wielorybem. Z wielorybem, niestety, który połknął Jonasza. Oczywiście tekst nie mówi, że to był wieloryb. Nie wiadomo, mówi, że to ryba połknęła Jonasza. Nie wiadomo, jaka to była ryba. Na pewno nie był to wieloryb, chociaż w Ewangelii Mateusza, w Biblii Warszawskiej, w kontekście, kiedy Jezus mówi o Jonaszu, to pojawia się słowo wieloryb. Natomiast w Grece to słowo może oznaczać wieloryb, ale równie dobrze może oznaczać potwora morskiego albo wielką rybę. To tłumacz już decyduje, jakie słowo użyć, jaki polski odpowiednik użyć. Więc wieloryb w nowszych tłumaczeniach słowo wieloryb się nie pojawia. Pojawia się za to wielka ryba, co jest bardziej zgodne z tym, co mówi nam Stary Testament. Wieloryb, czy też budowa ciała wieloryba nie pozwala na połykanie takich obiektów. Wieloryb żywi się planktonem, tak? Więc ma jakąś tam siatkę, która odsiewa różne rzeczy, więc połknięcie człowieka dla niego jest niemożliwe. Więc jest to księga no, głównie kojarzona z rybą, która połyka Jonasza. I oczywiście jest tam ta historia zapisana, ale powiedzieć, że księga Jonasza to historia o wielkiej rybie, no to powiedzieć zdecydowanie za mało. Mimo, że cała księga zawiera się na jednej kartce, jest podzielona na cztery rozdziały, to jest tam wiele różnych tematów poruszonych. Na pewno nie można sprowadzać tej treści tej księgi do historii o wielkiej rybie. I mam nadzieję, że przez najbliższe tygodnie przyjrzymy się tym różnym tematom i to nam pozwoli lepiej zrozumieć tę księgę i przez to zrozumieć lepiej Pana Boga. W związku z tym, że w tej księdze jest historia ryby połykającej Jonasza, której Jonasz spędza 3 dni i która wypluwa Jonasza na brzeg, niektórzy kwestionują historyczność tych wydarzeń i mówią, że jest to po prostu ciekawa bajka, ale faktycznie nic takiego nie miało miejsca. Co z tym zrobić? Co z tym fantem zrobić? Oczywiście brzmi to, ta historia o rybie brzmi nieprawdopodobnie. Ale tak samo jest ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa. Ono brzmi nieprawdopodobnie dla wielu. Zmartwychwstanie, można powiedzieć, nawet jest bardziej nieprawdopodobne niż ta historia z rybą. Ale jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to jesteśmy ludźmi pożałowania godnymi, jak mówi Paweł, ponieważ wierzymy w zmartwychwstanie, którego nie ma. Ale apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale mówi, ale Jezus zmartwychwstał. Ale Jezus zmartwychwstał i jest na to mnóstwo różnych dowodów. Tak samo jest z cudami i znakami, których Jezus dokonywał. Tak samo jest na przykład z historią, kiedy przyszli ludzie do Jezusa i powiedzieli, zapłać podatek za siebie i za swojego ucznia. Jezus powiedział Piotrowi, idź nad wodę, zarzuć wędkę, złap ryby, a w pyszczku tej ryby będziesz miał monetę, którą zapłacisz za podatek za siebie i za mnie. Tak? Jest taka historia? Jest opisana w Biblii, w Nowym Testamencie. Tak samo można powiedzieć było, czy jest z przejściem Izraelitów przez Morze Czerwone, kiedy Bóg rozdzielił morze i Izraelici przeszli po suchej ziemi. Są to nieprawdopodobne historie, ale niedawno czytałem artykuł, gdzie archeolodzy na dnie Morza Czerwonego znaleźli szczątki armii egipskiej pochodzące z okresu Eksodusu, czyli wyjścia Izraelitów z Egiptu i to były szczątki. Znaleziono jakiś taki przedmiot, który wskazuje na to, że tą armią dowodził ktoś postawiony bardzo wysoko. Poza tym nie ma szczątków łodzi. więc są różne dowody. Biblia, można powiedzieć, jest pełna rzeczy, które są które nie są normalne w takim sensie, nie występują na co dzień. Ale to nienormalne, może w cudzysłowiu, wskazuje na istnienie Boga, który wszystko stworzy i który wszystko podtrzymuje. Od początku Biblii mamy przedstawionego Boga, który działa i który czyni rzeczy nieprawdopodobne. Więc brak tych nienormalnych, w cudzysłowie, rzeczy, byłby argumentem za tym, że Boga nie ma. A tak to widzimy, że Bóg jest, ponieważ dzieją się dziwne rzeczy. W cudzysłowie to dziwne. I autorstwo, czy też sprawstwo tych rzeczy przypisane jest właśnie Bogu. Ponieważ jest Bóg, ponieważ Bóg istnieje, to muszą istnieć cuda i znaki. Gdyby Boga nie było, czy gdyby nie było znaków, to moglibyśmy zastanawiać, no dobrze, ale jakie mamy świadectwa mówiące o tym, że ten Bóg istnieje, jak tutaj nic nadnaturalnego, nic nienormalnego się nie wydarzyło. Więc byłbym bardzo ostrożny i tak szybko nie wyciągał wniosku, że ta historia z rybą to bajka i w związku z tym można tę księgę odrzucić jako niehistoryczną. Ponieważ jeżeli odrzucimy tę księgę, to będziemy musieli odrzucić w konsekwencji całą Biblię. Tak, całą Biblię. A jeżeli odrzucimy całą Biblię, to skąd mamy wiedzieć, jaki Bóg jest? Czego od nas wymaga? Z jakim Bogiem zostajemy wtedy, jeżeli nie mamy Biblii? No zostajemy z Bogiem takim, jakiego sobie sami wymyślimy. Prawda? Więc to nam pokazuje, że potrzebujemy Biblii z tymi nienormalnymi, w cudzysłowie, historiami, ponieważ tego wszystkiego potrzebujemy, żeby mieć właściwe zrozumienie Boga, tego, jaki On jest, kim On jest, czego od nas wymaga. Więc Księga Jonasza nie jest historią o Jonaszu połkniętym przez rybę. Chociaż jest tam ta historia. Jest to historia o Jonaszu, który jest wysłany do Niniwy, do pogańskiego miasta, żeby ogłosić tam Boży sąd nad tym miastem, nad tymi ludźmi. Jest to historia o nieposłuszeństwie, upamiętaniu i nawróceniu oraz o Bożym miłosierdziu. Są tam zwroty akcji, są tam momenty zaskakujące, co sprawia, że ta księga jest wyjątkowym arcydziełem literatury starożytnej. Tyle wstępu. Przeczytajmy pierwszy rozdział księgi Jonasza. Księga Jonasza jest w części proroków mniejszych. Jeżeli ktoś się orientuje, jest to strona 986. Tekst będzie tutaj się wyświetlał dla tych, którzy nie mają Biblii ze sobą. Pierwszy rozdział Księgi Jonasza. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań Idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedz że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście? Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. To jest Boże Słowo. Dzisiaj chciałbym, abyśmy pierwsze dwa wersety poruszyli. Pierwsze dwa wersety. Jonasza syna Amitaja doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Kim jest Jonasz? Czytamy, że Jonasz jest synem Amitaja. A druga rzecz, jakiej się dowiadujemy, jest taka, że doszło go słowo Pana. To znaczy, że Pan przemówił do niego, do Jonasza, ponieważ Jonasz jest prorokiem. Jeżeli jest powiedziane, że kogoś doszło słowo Pana, to z reguły jest to osoba, która jest prorokiem Pana. Prorok to nie jest jakieś medium, w które wstępuje jakiś duch i przemawia przez tą osobę, kontroluje tę osobę. Prorok nie jest osobą, która wpada w jakiś trans po to, żeby powiedzieć, co Pan ma do powiedzenia. Nie, Bóg kieruje swoje słowo do proroka. Dzieje się to za pośrednictwem Ducha Świętego. Drugi list Piotra 1,21 mówi nam, że proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Bożym, Duchem Świętym. Więc Bóg, Duch Święty, dawał słowo prorokowi, objawiał mu słowo, a ten nie przekazywał dalej, ogłaszał je. Niepotrzebny był jakiś trans, niepotrzebny był jakieś cuda, po prostu Duch Święty komunikował to słowo prorokowi, a prorok je ogłaszał dalej. Więc po tym, że doszło Jonasza, syna Amitaja, słowo Pana, możemy wnioskować, że Jonasz był prorokiem Pana. Ale to nie jest jedyny powód, dla którego wiemy, że Jonasz był prorokiem. Inny powód znajdujemy w drugiej Księdze Królewskiej 14:25. I jest tam napisane, że Bóg spełni słowo, które wcześniej zostało wypowiedziane przez jego sługę. Tym sługą jest Jonasz, syn Amitaja. I na końcu pada informacja, że jest to prorok z Gat-Hefer. W związku z tym możemy umiejscowić Jonasza w konkretnym przedziale czasu i miejscu. To proroctwo odnosiło się do króla Jeroboama II, który panował w Królestwie Północnym. Po śmierci Salomona Królestwo Izraela rozpadło się na dwie części. Juda, czyli południe Izraela, to nazywało się Królestwo Południowe, a Efraim razem z innymi plemionami znajdującymi się na północy utworzyło Królestwo Północne. I Jeroboam panował w tym Królestwie Północnym. Jonasz pochodził z tego Królestwa Północnego. Więc to proroctwo odnosiło się do Jeroboama II, który panował w latach od 782-81 przed naszą erą, czy przed Chrystusem, do 753 roku przed Chrystusem. Niektórzy podają do 743 roku przed Chrystusem. Więc no jest to gdzieś tam w historii umiejscowione, 8 wiek przed naszą erą. Więc jest to drugi powód, że Jonasz jest prorokiem, ponieważ jest o nim informacja w Piśmie Świętym, że jest to prorok. Ale jest też trzeci powód, dla którego wiemy, że Jonasz był prorokiem Pana. Umiejscowienie jego księgi, czy tej księgi, w części prorockiej tak zwanej, ponieważ Żydzi mieli podział Biblii na trzy części. Było prawo pierwsze, czyli Tora, pięć pierwszych ksiąg Biblii, czyli księgi mojżeszowe. Następnie były prorocy, dwie grupy pism, prorocy więksi i prorocy mniejsi. Prorocy więksi, no to Jozue, księga Jozuego, prawda, i tak dalej. Prorocy mniejsi to tych 12 mniejszych, Jonasz, Amos, kto tam jeszcze, Micheasz i tak dalej, więc ich 12 jest. Więc jest on umiejscowiony w księdze prorockiej, czy w części prorockiej. W związku z tym wniosek jest, że Jonasz jest prorokiem. Zatem mamy trzy argumenty, które mówią nam, że Jonasz był prorokiem Pana, ale pytanie, kim jest prorok i jaka jest jego rola? Z tekstu widzimy, że jest to osoba, do której mówi Bóg, do której Bóg posyła swoje słowo. W ten sposób Bóg oznajmia prorokowi swoje cele i zamiary. Tyle, że Bóg na końcu swojego słowa nie umieszcza skrótu F, Y i O, jeżeli ktoś kojarzy, co to jest, to nie tylko do twojej wiadomości. Więc Bóg nie umieszcza takiego skrótu, kiedy mówi do proroka, że to jest tylko do wiadomości proroka. Nie. Kiedy Bóg mówi do proroka, to daje mu przesłanie oraz wskazuje, kto jest adresatem tego przesłania. W tym wypadku jest to wielkie miasto Niniwa, mieszkańcy tego miasta. Więc rolą proroka jest dostarczyć wiadomość pod wskazany adres. Prorok jest doręczycielem, albo mówiąc dosłownie, jest ustami Jahwe. On ogłasza Boże Słowo adresatom zamierzonym przez Boga, czyli tym ludziom, do których Boże Słowo jest skierowane. W związku z tym, że doszło go słowo Pana, to należałoby zadać pytanie o to, jaka jest jego misja. To znaczy, do kogo skierowane jest Boże Słowo w tym wypadku. I odpowiedź mamy w tekście, że to jest wielkie miasto Niniwa, czyli mieszkańcy Niniwy. Więc prorok ma misję do spełnienia, musi zakomunikować Bożą wolę mieszkańcom Niniwy. Bóg wysłał Jonasza na misję albo z misją. Powiedział, wstań, idź do Niniwy i mów głośno przeciwko niej. Gdzie znajdowała się Niniwa? Nie było to jedno z miast należących do Izraela. To miasto znajdowało się w innym kraju. Zamieszkiwali je ludzie, którzy nie służyli świętemu izraelskiemu, nie czcili Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Byli to, najprościej mówiąc, poganie, którzy byli wrogo usposobieni wobec Bożego ludu. Wobec Izraela, wobec Żydów. Wiele złego uczynili Żydom. Miasto to było położone nad rzeką Tygrys, około 350 km na północ od dzisiejszego Bagdadu, czyli terytorium Iraku. A odległość, jaka dzieliła Izrael od Niniwy, wynosiła około 800 km. Więc dzisiaj taki dystans to żadna odległość, prawda? Jeden dzień drogi samochodem, czy też godzinka samolotem, samolot leci z prędkością gdzieś 800 km na godzinę, ale wtedy no, przebycie takiej odległości oznaczało wyprawę, która trwała tygodnie. Więc jest to naprawdę konkretna misja, słuchajcie, konkretna misja, konkretna wyprawa. Wyprawa, która kosztuje pieniądze. Jest to misja przez duże M. Jonasz, prorok Pana, jest posłany do pogan, by głosić im Boże Słowo. Czyli prorok Jonasz ma udać się do Niniwy. Jest to nakaz pański, ale co tam ma zakomunikować? Jakie jest przesłanie Boga do mieszkańców Niniwy? Nasz tekst mówi, że jest to przesłanie skierowane przeciwko temu miastu. Powodem jest ogromna nieprawość mieszkańców. Nie wiemy, co dokładnie Bóg ma na myśli poprzez tę nieprawość, ale możemy być pewni, że była ona wielka. W 4 wersecie 3 rozdziału czytamy: a Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Więc Bóg oznajmia, że zamierza osądzić Niniwę za jej zło. Będzie to zniszczenie tego miasta. Gdy Bóg postanawia kogoś ukarać przez zniszczenie, to nie jest to kara za jakieś drobne przestępstwa. Więc kara, którą stosuje Bóg, jest adekwatna do czynu popełnionego przez Niniwę. I w 8 wersecie 3 rozdziału możemy czytać, że król Niniwy wzywa poddanych do porzucenia złego postępowania i zaniechania przemocy. Niech włożą w łosiennice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Więc było to miasto, no, gdzie dominowała przemoc. Były różne złe rzeczy dokonywali, ale dominowała przemoc. Więc musi to być szczególna przemoc oraz inne złe rzeczy, ponieważ Bóg chce zniszczyć Niniwę właśnie z tego powodu. Więc wiadomość, jaką Jonasz ma zanieść mieszkańcom Niniwy, jest bardzo poważna i zła dla nich. I z takim przesłaniem sądu Jonasz ma udać się do tego wielkiego miasta. Z taką wiadomością ma wyruszyć na misję do Niniwy. Jakie może być zastosowanie dla nas dzisiaj? Tak? Jaka nauka płynie dla nas dzisiaj z tych dwóch wersetów? Jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli upamiętałeś się i uwierzyłeś Ewangelii, to jesteś chrześcijaninem. Uczniem Pana Jezusa Chrystusa. A jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to tak jak Jonasz, jesteś posłany, by iść i mówić ludziom o Jezusie Chrystusie. Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, spotkał się ze swoimi uczniami i powiedział im, co im powiedział? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus posyła ciebie i mnie na cały świat, by głosić dobrą nowinę o Nim. To nie znaczy, że zaraz musisz się spakować i jechać do odległych krajów, gdzie Ewangelia jeszcze nie była zwiastowana. Nie. Nie wszyscy są posłani, żeby tak robić. Gdyby wszyscy nagle pojechali, to kto by w Polsce tutaj został i głosił Ewangelię? Ktoś musi zostać tu, na miejscu i tutaj głosić Ewangelię, więc można powiedzieć, że dla większości uczniów Pana cały świat to będzie rodzina, to będą znajomi, to będą sąsiedzi, to będzie miejsce zamieszkania. A niekoniecznie będzie to jakiś odległy kraj zdominowany przez jakieś pogańskie religie. Więc Pan posyła cię z misją, posyła cię na cały świat, abyś czynił uczniami wszystkie narody, abyś uczył ich przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. To jest twoja i moja misja jako chrześcijanie. Więc wstań, idź i mów głośno, bądź posłuszny. Mów głośno nie tylko swoimi ustami, ale także swoimi rękami, swoim życiem. To jest sposób, w jaki głosimy, nie tylko ustami, ale przede wszystkim życiem. Niech to życie będzie wyrazem naszej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Niech to życie będzie wyrazem wywyższenia zmartwychwstałego. Niech będzie to życie, które we wszystkim wskazuje na Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela grzeszników. To jest moja i Twoja misja. Uwielbić Jezusa Chrystusa, głosić Jezusa Chrystusa w miejscu, w którym Bóg nas postawił generalnie. Nie każdy z nas jest posłany gdzieś daleko, ale każdy z nas jest posłany blisko, do tych, którzy są blisko, do naszych najbliższych. Więc nie bójmy się, bądźmy posłuszni Bogu i mówmy o Chrystusie. Mówmy tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. A co, jeśli jesteś jak mieszkaniec Niniwy? To znaczy, twoje drogi są złe, ponieważ nie idziesz tą jedyną właściwą drogą, jaką jest Chrystus. Jak myślisz, jakie przesłanie Bóg ma dla ciebie dzisiaj? Jaką wiadomość Bóg miałby dzisiaj dla ciebie? I ma w rzeczy samej. Otóż Bóg się nie zmienia. Ta sama wiadomość sądu, która była skierowana do mieszkańców Niniwy, jest aktualna dla ciebie dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ Bóg się nie zmienia. Tak jak wtedy się do Bogu nie podobało, tak samo jest dzisiaj. Dalej takie życie złe, nie podoba się Bogu, ponieważ jest to życie w nieposłuszeństwie Bogu, w buncie przeciwko Niemu. Więc Bóg kieruje te same słowa do ciebie dzisiaj, co słowa skierowane do mieszkańców Niniwy. Jest to wiadomość o sądzie, ale jest tam coś dodatkowego. Coś, co ma ogromne znaczenie, coś, co powoduje, że to przesłanie jest nie złą nowiną, ale dobrą nowiną ostatecznie. Jest to dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który jest ratunkiem od kary za grzech, za nieposłuszeństwo. Jest to wiadomość o zbawieniu, o ratunku dla każdego, kto wierzy w Jezusa. Jest to wiadomość o tym, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, jest to wiadomość, że każdy, który stał się Jemu posłuszny przez wiarę, stał się Jego naśladowcą, ta osoba ma życie wieczne. To jest jedyny ratunek dla ciebie, żebyś nie został potępiony na sądzie ostatecznym. Pamiętaj, że Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego. Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego. Bóg woli, aby bezbożny upamiętał się i żył. Dlatego Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna na świat. Posłał Go na cierpienie, na krzyż, na śmierć, aby bezbożni, wierząc w Niego, nie zginęli, ale mieli życie wieczne. To jest dla każdego z nas, ponieważ my byliśmy tacy. Tak, każdy człowiek jest takim bezbożnikiem. Więc nie odrzucaj tej łaski, nie odrzucaj tej miłości, nie odrzucaj tego zbawienia, nie odrzucaj Jezusa. Nie mów sobie, nie jestem godzien. Nie mów sobie, mam teraz ważniejsze sprawy. Nie mów sobie, że dla ciebie już na przykład nie ma nadziei. To są kłamstwa, to są złudzenia. Chrystus wzywa wszystkich do siebie. Chrystus woła, pójdźcie do mnie wszyscy. Nikogo nie odrzucę precz. To jest wezwanie aktualne dzisiaj. To było wezwanie aktualne, czy wezwanie skierowane do Niniwy. Słowo o sądzie, ale dzisiaj Bóg ma to samo przesłanie, zmodyfikowane troszeczkę o Jezusa Chrystusa, co powoduje, że to nie jest zła nowina, tylko dobra nowina, która wzywa ciebie i mnie do tego, żeby zostawić wszystko i pójść za Jezusem, żeby w wierze pójść za Nim, w wierze i posłuszeństwie. Więc przyjdź do Jezusa, przyjdź do Niego i żyj. Amen.